Dzień dobry Państwu. Dr Adam Pleskaczyński, Poznański Oddział IPN, Biuro Badań Historycznych. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem opowiedzieć historię o tej książeczce, którą trzymam w ręku. Ta książka o takim trochę kabotyńskim tytule Prawda o Katyniu została wydana we wrześniu 1944 roku w Moskwie. Nie ten egzemplarz, tylko książka, która była pierwsza w serii książek o Katyniu wydanych przez Związek Patriotów Polskich. A zatem w roku 1944 we wrześniu w Moskwie zostaje wydana książka, która jest bardzo istotna z punktu widzenia interesów polskich komunistów, interesów Związku Sowieckiego. Czym jest ta książka? No, ta książka jest stekiem bzdur. Ta książka jest jedną wielką nieprawdą. Na 30 stronach tej książeczki umieszczono 11 artykułów. 11 artykułów różnych autorów, które w większości były publikowane w prasie kontrolowanej przez kolaborantów ze Związku Patriotów Polskich. Książka, trudno powiedzieć, czy miała wielki zasięg, nie mam tej wiedzy, nie wiem w jakim nakładzie została wydana. W każdym razie, do kogo ona miała trafić? Książka wydana w Moskwie miała z pewnością trafić do Polaków, którzy znajdowali się na terenie Związku Radzieckiego, do żołnierzy 1. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w Związku Radzieckim, do żołnierzy tworzącej się wówczas 1. Armii pod dowództwem generała Zygmunta Berlinga. Dlaczego do nich? Otóż to byli głównie żołnierze, to byli ludzie pochodzący ze wschodniej Rzeczpospolitej, którzy w takich czy innych okolicznościach trafili daleko na wschód, do łagrów, na Syberię i z nich była tworzona armia. Ci ludzie znali system sowiecki. Doskonale sobie zdawali sprawę, czym on jest. Zdawali sobie sprawę z tych wszystkich okrucieństw, do których Sowieci są zdolni, ale też podejrzewali, co się stało z ich dowódcami, z ich braćmi, z ich ojcami, którzy zaginęli po 1939 roku. I właśnie do nich była skierowana ta książka. Książka wydana w Rosji w 1944 roku różniła się nieco od książek, które były wydane później. Ten egzemplarz, który ja tutaj posiadam, to jest egzemplarz wydany w marcu 1945 roku. Wtedy wydano dwie książki. Jedna w Krakowie, a druga była wydana w Poznaniu. To jest egzemplarz poznański. To jest mój prywatny egzemplarz. Była ona wydana przez Urząd Informacji i Propagandy w Poznaniu. Tamta w Krakowie była wydana tożsamo przez tą samą instytucję krakowską. I ona w porównaniu do tej wersji moskiewskiej różni się tylko brakiem zdjęć. O tych zdjęciach sobie później opowiemy. A zatem, czym jest ta książka i co wchodzi w jej skład. Pierwszy artykuł jest napisany przez gwiazdę kolaboracji Wandę Wasilewską, przewodniczącą Związku Patriotów Polskich, ulubienicę Stalina. Osobę, którą wyrzekła się polskości i chciała tworzyć nową rzeczywistość pod skrzydłami swojego opiekuna, protektora Józefa Stalina. Proszę Państwa, co czytamy w tym wstępie Wandy Wasilewskiej zatytułowanym Mord w Katyniu? Właściwie jest on bardzo pompatyczny, pięknie napisany. Oczywiście wiemy, jaki jest jego wydźwięk. Natomiast istotne jest tutaj może ostatnie zdanie, które sobie pozwolę zacytować. Proszę posłuchać. Kiedy idziecie na zachód, kiedy bijąc w pierś wroga, przez zaciśnięte zęby mówicie sobie za Warszawę, za Westerplatte, za Kutno. Nie zapomnijcie dodać i tego za Katyń. Tak się zaczyna ta książka. Czyli widzimy, do kogo ona jest skierowana. Żołnierze służący w 1. Armii Wojska Polskiego mieli się bić z tymi mordercami z Katynia, Niemcami. Takie było przesłanie. No ale to jest oczywiste. Wyśledzimy, co dalej jest w tej książce. Następny tekst to jest tekst napisany przez Jerzego Borejszę. internacjonalistę, komunistę, bolszewika, osobę, która odgrywała wówczas bardzo ważną rolę. Właściwie w tym tekście Borejczy mamy taką wykładnię tego, tej interpretacji wydarzeń w Katyniu, która była interpretacją Komisji Burdenki, czy szerzej interpretacją sowiecką. To jest niesamowite, proszę Państwa, jak w tym tekście dużo poświęcono miejsca, bo to ma charakter reportażu, kiedy Borejsza przyjeżdża do Katynia, spotyka się ze świadkami przygotowanymi przez Komisję Burdenki, z dowodami, pseudodowodami, pseudoświadkami i przedstawia właśnie wspomnianą przeze mnie interpretację tych wydarzeń. Proszę Państwa, też pozwolę sobie zacytować, jak to wyglądało. I pozwolę sobie sięgnąć po notatki, gdzie mam to wypisane. Jerzy Borejsza napisał w ten sposób. Hitlerowcy po przybyciu na Smoleńszczyznę zastali tam w różnych obozach i po wsiach oficerów i żołnierzy polskich. Część ich zatrudnili na robotach, potem z pruską pedanterią zaczęli ich wozić na Kozie Góry, gdzie ich systematycznie grupami rozstrzelali. No tak. To było główne przesłanie. To nie my, Armia Czerwona, NKWD, Związek Radziecki, nie my jesteśmy odpowiedzialni za ten mord. Ci żołnierze, oficerowie zostali w tym miejscu, zostali zagarnięci przez armię niemiecką. Na początku zostali skierowani do prac, do robót, a później zgładzeni z pruską pedanterią. No, taka była wykładnia bolszewików polskich. Ale najbardziej sensacyjny wątek to, proszę Państwa, jest opowieść, relacja dosyć krótka w porównaniu do innych tekstów, ale sensacyjna. Jest to opowieść Henryka Mariana Klimczaka. Trudno powiedzieć, czy ten człowiek rzeczywiście istniał. To wszystko przed nami. Musimy to sprawdzić. Czy podpisał się pod tym ktoś, kto istniał, czy ta postać została stworzona? Póki co nie udało mi się tego ustalić. Chorąży Marian Klimczak jest przedstawiony jako były podoficer Wojska Polskiego. I jest on jedynym świadkiem z całej tej grupy tutaj artykułów osób, świadkiem no, niezwykle cennym z punktu widzenia Związku Radzieckiego i polskich bolszewików i komunistów, a mianowicie Klimczak opisuje, że był w 1941 roku, już to zacytuję, był osadzony w obozie jenieckim, który znajdował się, ni mniej, ni więcej, który znajdował się w Lesie Katyńskim. Wspomina, że w lutym i marcu 1941 roku przebywał tam ze swoim zespołem roboczym, który zajmował się wyrębem drewna i to było około 300 żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego, ale też ma wiedzę, że szerzej tam w tym obszarze pracowało kilkanaście tysięcy oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego. Proszę Państwa, no sensacyjna informacja. Mamy świadka, mamy naocznego świadka, który w 1941 roku jest aresztowany, osadzony z innymi tysiącami jeńców polskich w Lesie Katyńskim. Niesamowite. Jeżeli miałbym takiego świadka, to bym go trzymał w złotej klatce i go obwoził po Polsce i pokazywał tak, bo mógłbym go dopytać, kto tam jeszcze był, jakich ludzi znał, jakich ludzi widział. Dzień po dniu mógłby powiedzieć, gdzie był, co widział i kogo spotkał. Niestety jest to enigmatyczna postać i trudno powiedzieć, co się z nim stało. I czy w ogóle istniał. Niesamowita informacja. Ale proszę Państwa, taką wisienką na torcie w tej propagandowej broszurze jest relacja trzech anglosaskich korespondentów wojennych, dziennikarzy, którzy przyjechali do Katynia, żeby zapoznać się z dowodami i świadkami przedstawionymi przez Komisję Burdenki. Kto to był? Kto to był? Jest to Jerome Davis, przepraszam. Jerome Davis z Toronto Star. Jest to postać, proszę Państwa, znana w tamtym czasie. Wielki orędownik socjalizmu, przyjaciel Związku Radzieckiego, któremu się bardzo podobała postać Stalina, profesor socjologii. I co sobie zanotowałem, w swoim czasie, tuż przed wybuchem wojny, prezydent Amerykańskiej Federacji Nauczycieli, czyli osoba bardzo wpływowa i znacząca. To była jedna z tych osób, które miały dostęp do informacji przekazywanej przez stronę sowiecką i przekazywały to oczywiście do redakcji, które ich skierowały do pracy w Związku Sowieckim. Davis był wieloletnim korespondentem w Moskwie. Istnieje też przypuszczenie, że był co najmniej informatorem NKWD. Drugą osobą, która jest tutaj, jej tekst jest tutaj zamieszczony, to jest Alexander Wade, Sunday Times. Jest to taki, był taki Brytyjczyk, który urodził się w Rosji i również jego podejście do Rosji bolszewickiej, do systemu było rzecz jasna bardzo, bardzo pozytywne. No i trzecią osobą, która tu występuje w tej książce jako autor, to jest, proszę Państwa, Edmund Stevens, reprezentujący czasopismo bostońskie. I oni wszyscy przyjechali do Katynia i oni wszyscy przypatrywali się tym różnym dowodom zgromadzonym, zaprezentowanym przez Komisję Burdenki. Przypatrywali się tym ekshumowanym zwłokom i wyciągali szereg argumentów, ale wszystkie one miały wspólną cechę. Wszystkie one były zgodne z twierdzeniem Komisji Burdenki i Związku Sowieckiego. A więc zakładali, że te zwłoki nie mogły być w takim dobrym stanie, gdyby ludzie zamordowani zostali w roku 40. Brali za dobrą monetę informacje o tym, że dokumenty znalezione w kieszeniach zamordowanych, niewiele ich było, że to były dokumenty, które wskazywałyby swoją datą, że mord został dokonany w okresie w 1941 roku. Najbardziej chyba kuriozalny taki argument użyty przez chyba Stevensa mówi, że w kieszeni jednego z zamordowanych oficerów znaleziono pokwitowanie z maja 1941 roku wystawione przez obozowe władze sowieckie. Taki dokument mógł być rzeczywiście oczywiście wystawiony w każdej chwili i wsadzony do kieszeni. To jest pokwitowanie za coś tam. To jest wszystko oczywiście absolutna bzdura. Są to bajeczki i tak prymitywnie skonstruowane, że aż z pewną żenadą i obrzydzeniem się czyta tego typu wykładnie. No ale, proszę Państwa, to jest też taka ciekawostka, że Stevens, który najprawdopodobniej był członkiem Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych, wrócił do Lasu Katyńskiego po 45 latach, niemalże dokładnie. Otóż ten stary, zasłużony przyjaciel Związku Radzieckiego, ten człowiek, który wiele lat mieszkał w Rosji, w Moskwie, ten człowiek, któremu władze radzieckie pozwoliły na handel ikonami, ten człowiek, który wspomagał ten system przez całe lata, znalazł się w grupie dziennikarzy, którzy towarzyszyli premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu w 1989 roku w czasie wizyty w Katyniu. I wówczas dopiero, kiedy już było oczywiste na całym świecie, już Rosjanie powoli przygotowywali opinię publiczną na świecie do przyznania się przez nich jako tych, którzy popełnili tą zbrodnię, Stevens powiedział, że faktycznie dowody przedstawione przez Komisję Burdenki brzmią nieprzekonywująco. Po 45 latach zdobył się na tego typu komentarz. Ale wracając jeszcze do znaczenia tej książeczki pokazania szerszego kontekstu. W wersji, wydaniu edycji, w edycji moskiewskiej, tej wydanej przez Związek Patriotów Polskich, książka jest zilustrowana zdjęciami fotografiami. Niesamowite są te fotografie, bo te wersje polskie są pozbawione tych zdjęć. One pokazują wydarzenia z 30 stycznia 1944 roku. Co się wówczas wydarzyło w Żydołach Śmierci w Katyniu? Otóż wówczas zgodnie z pewnym planem, koncepcją, jak sobie poradzić z tematem katyńskim, dowództwo pierwszego korpusu polskiego ze Zygmuntem Berlingiem na czele postanowiło w myśl zasady łapaj złodzieja rozpętać, mówiąc kolokwialnie, szopkę, która będzie pokazywała, że my pamiętamy o Katyniu, my czcimy bohaterów z Katynia, zamordowanych oficerów i my będziemy się za ten mord mścili na sprawcach, czyli na Niemcach. Otóż 30 stycznia 1944 roku przyjechała specjalna delegacja składająca się z dowództwa pierwszego korpusu, czy potem pierwszej armii Wojska Polskiego i wybranych przedstawicieli żołnierzy zwykłych. Na tych zdjęciach widzimy mszę, odprawianą, polową mszę, odprawianą przez majora kapelana Kupsza, który odprawia tą mszę i w pierwszym rzędzie siedzą, a potem stoją trzej oficerowie. Jest to Zawadzki, wówczas podpułkownik, jest to Zygmunt Berling oraz znany też nam wszystkim generał Walter, Karol Świerczewski. Ci komuniści czy kolaboranci modlą się, uczestniczą mszy za zamordowanych oficerów polskich. I w tej książeczce napisał artykuł jeden z organizatorów tych uroczystości, pułkownik Leon Bukojemski-Nałęcz, osoba zacna przed wojną i w czasie I wojny światowej. Był to człowiek, który był w Legionach, potem był w armii Hallera, walczył z bolszewikami, w okresie międzywojennym był oficerem, ale to był jeden z tych oficerów, którzy przebywali w obozie w Gryazowcu, ale nie zostali zamordowani. To jest jeden z tych oficerów, którzy razem z Berlingiem trafili do Willi Rozkoszy. To jest jeden z tych oficerów, który podjął decyzję o współpracy z Sowietami. Taką widział szansę na uratowanie siebie i być może widział taką szansę w wygraniu czegoś później w Polsce. Jakiejś wielkiej kariery potem w Polsce nie zrobił, natomiast w tym momencie, kiedy zakładał brygadę artylerii, kiedy tworzył oddziały polskie pod komendą sowiecką. Jeden z tekstów napisał pułkownik Leon Bukojemski Nałęcz. To był jeden z tych oficerów, którzy przeszli przez obóz w Gryazowcu, którzy nie zostali zamordowani. To był jeden ten, który dokonał wyboru swoistego, swojej drogi życiowej, ratując życie, postanowił współpracować z bolszewikami, postanowił współpracować ze Stalinem. Bukojemski napisał tak. Katyń to jakiś koszmar. I to mieliby zrobić ci, którzy nam podawali dłoń w początkach 1939 roku, ci, którzy dali nam broń w 1941 roku, ci, którzy nas uzbroili od stóp do głów w 1943 roku. No właśnie, tam jest jeden z tych argumentów, że na logikę Związek Radziecki nie mógł dokonać takiej zbrodni. To im się po prostu nie opłacało. No ale tak niestety było. Nie wiem, czy ta argumentacja przemawiała do żołnierzy polskich, którzy znajdowali się w Rosji, czy trafiała później do Polaków w Polsce, którzy dowiadywali się z tego typu narracji, z tego typu książeczek o zbrodni katyńskiej. Natomiast faktem jest, że Bukojemski organizował uroczystość uroczystość 30 stycznia 1944 roku w Katyniu. I po tej uroczystości, która była zilustrowana na fotografiach, co jest istotne, podjęto decyzję o tym, to jest też niesamowite, że jeden z pułków pancernych, a dokładnie pułków dział samobieżnych SU-76, który będzie tworzony, będzie miał imię Zemsta Katynia. W ten sposób chciano ukryć prawdę, że szykowano zorganizowanie pułku Ludowego Wojska Polskiego, który będzie walczył z Niemcami i który będzie miał w nazwie Zemsta Katynia. Zebrano nawet około 500 000 rubli od żołnierzy pod większym lub mniejszym przymusem na organizację tego pułku, ale jak się okazuje, sprawa ta nie wypaliła. Podejrzewam, że tak samo jak nie wypaliła ta książeczka. Nie przekonała Polaków do tej wersji sowieckiej, kto jest winny zbrodni katyńskiej. Ciekawostką jest to, że jeden z tych opancerzonych pojazdów znajduje się w Muzeum Wojsk Pancernych w Poznaniu. I rzeczywiście, pod warstwą farby, znajduje się tam napis Zemsta Katynia. A zatem, czym była ta książeczka? Czy ona spełniła pokładane w niej oczekiwania? Osobiście wątpię. Polacy, którzy przeszli przez gułagi, przez rzeczywistość sowiecką, doskonale wiedzieli, jak zbrodniczym systemem jest system bolszewicki, komunistyczny, i podejrzewali z pełną dozą prawdopodobieństwa, z wysoką, ogromną, że jednak oficerowie zostali zamordowani przez Rosjan. W styczniu 1944 roku dowództwo 1 Armii Wojska Polskiego, 1 Korpusu, zorganizowało uroczystości w Lesie Katyńskim. Były to uroczystości w myśl zasady łapać złodzieja. Chciano pokazać, że władza radziecka, Polacy ze Związku Patriotów Polskich, dowództwo Wojska Polskiego organizowanego w Związku Radzieckim nie boi się konfrontacji z tematem katyńskim. I w związku z tym zorganizowano wielką mszę polową, w której uczestniczyło dowództwo korpusu oraz wybrani przedstawiciele, żołnierze. W wydaniu moskiewskim tej publikacji znajdują się zdjęcia. Tu ich nie ma. To było takie wydanie pewnie szybkie, na szybko w Polsce, żeby wyprodukować jak największą liczbę egzemplarzy i je rozesłać. Natomiast tam uderzają te zdjęcia. Na jednym z nich widzimy, jak w tej mszy polowej uczestniczy pułkownik ówczesny Aleksander Zawadzki. W środku stoi generał Zygmunt Berling, a na prawo od niego generał Karol Świerczewski. Komunista, bolszewik, sowietyzowany Polak. Ci ludzie uczestniczyli w tej uroczystości, stali nad grobami zamordowanych oficerów i nawet wpadli na pomysł, żeby zorganizować coś więcej niż taką jednorazową uroczystość. Zorganizowali zbiórkę wśród swoich podwładnych, której celem było zebranie pieniędzy na organizację pułku dział samobieżnych, który miał się nazywać Zemsta Katynia. Polscy żołnierze bardzo niechętnie oczywiście przekazywali pieniądze. Podobno zebrano, tak już była mowa o tym, około 500 000 rubli. Ostatecznie ten projekt nie wypalił. Co ciekawe, działa samobieżne z takim napisem pojawiły się, ale tak krótko. Pojawiły się i mamy tego materialny dowód. W Poznaniu, akurat w Poznaniu, w Muzeum Broni Pancernej znajduje się jedno z tych dział samobieżnych, które przetrwało wojnę, służyło potem jeszcze po wojnie w wojsku i jest tam zamalowane hasło Zemsta Katynia. Polacy nie byli przekonani do tej wersji i sądzę, że ta książeczka nie odegrała tej roli, ani to wydanie moskiewskie, ani te wydania krakowskie czy poznańskie. I Polacy doskonale sobie zdawali sprawę, kto jest winny tej zbrodni. Ale ta książeczka to jest dowód na to, że kłamstwo katyńskie to była rzecz, która miała miejsce od 44 przynajmniej roku do 89. Nie polecam tej lektury. Dziękuję bardzo.